Tytuł tygodnia.
W górę serca. Antologia opowiadań na stulecie Lecha Poznań. Wydawnictwo Miejskie Poznania.
Ludzi tłum przez miasto gna.
Alicja Mikołajczak. Jest pani pewna?
Też swój gram. W kasach ścisk, biletów brak. Cały stadion pęka w szwach.
2022 rok jest wyjątkowy dla wszystkich kibiców Lecha Poznań. Setne urodziny klubu to doskonała okazja do tego, by poznać historię największego klubu sportowego w Wielkopolsce. Ale to także okazja do tego, by podzielić się swoimi emocjami związanymi z kolejorzem. W konkursie na opowiadanie związane z Lechem wzięło udział ponad 60 prac autorów z całej Polski. Mówi Tomasz Janas z Wydawnictwa Miejskiego Poznania.
Okazuje się, że autorzy opowiadań, które znalazły się w książce, potrafią opowiadać z perspektywy kibica, z perspektywy młodego człowieka, z perspektywy doświadczonego życiem, potrafią opowiadać w formie kryminału albo w formie jakiejś takiej gawędo anegdoty. Czyli teksty, które znajdziemy w tej książce, są bardzo różnorodne w sensie, powiedzmy, formalnym, w sensie sposobu opowiadania, a zarazem są wszystkie przepojone miłością. To może czasami za dużo powiedziane, ale zawsze w centrum jest Lech Poznań, zawsze w centrum jest pasja kibicowska. Czasem trochę pół żartem, czasem bardzo serio. Zawsze sport, bo tam pojawia się też koszykówka, ale przede wszystkim piłka nożna jest w centrum zainteresowania i co ciekawe i charakterystyczne, autorami są twórcy nie tylko poznańscy, ale również z innych miast, także idea, żeby spróbować zmierzyć się z taką tematyką jak pisanie opowiadania o sporcie, o piłce nożnej, znalazła swoich autorów i to dobrych autorów, nie tylko w Wielkopolsce.
No właśnie, ten jeden wspólny mianownik znamy, jest nim Lech Poznań, natomiast też bardzo ciekawe i warte podkreślenia jest chyba to, że tutaj okoliczności w każdym z tych opowiadań się zmieniają.
Tak też autorzy, jak różne podejścia stylistyczne czy gatunkowe, tak samo różne punkty widzenia historyczne, bo znajdziemy wśród tych nagrodzonych czy wyróżnionych opowiadań takie, które się odwołuje do czasów wojennych, sięgamy do lat 70. czy 80. Mamy też przypomnienie takich historii jak mecz z Legią Warszawa, który odbył się bodaj we wrześniu, jesienią 56 roku, a więc kilka tygodni po czerwcu 56, ale też opowiadania sięgające do całkiem współczesnych czasów.
Opowiadania mają także różną stylistykę, wśród nich znajdziemy chociażby komedię kryminalną, napisana z wyraźnym przymrużeniem oka. Praca Alicji Ratajczak pod tytułem Jest pani pewna otrzymała w konkursie wyróżnienie. Czyta Dawid Cytrowski.
Tytuł tygodnia.
Dyskretnie odwróciłam się w kierunku Wioli. Jej zawsze nienaganna fryzura nie była już dziś tak nienaganna. Pewnie też miała za sobą nieprzespaną noc. Szczerze mówiąc, zdziwiłam się nawet, że tak się tym przejęła. Przecież sport nie był w kręgu jej zainteresowań. Pamiętam, jak opowiadała kiedyś, że zupełnie nie rozróżniała tych wszystkich klubów sportowych. Kto niebieski, kto zielony, kto czarny, a kto czerwony. Miałam nawet wątpliwości, czy wie, czym różni się koszykówka od piłki nożnej. O tym też wspominałam wczoraj komisarzowi i wtedy on pokiwał ze zrozumieniem głową, jakby chciał powiedzieć, ech, te kobiety. Ale nie powiedział, bo pewnie zdał sobie sprawę, że to uogólnienie i nie można wszystkich kobiet wrzucać do jednego worka na podstawie zachowania Wioli. I dobrze, że nie powiedział, bo ja bym mu zaraz podała przykład mojej koleżanki Justyny, która prawie od urodzenia kibicuje Lechowi. Prawie, bo dopiero jak zaczęła siadać, dziadek zabierał ją na wszystkie mecze. Najpierw na stadion na Dębcu, potem na ten na Wildzie. To znaczy, nie wiem, czy wspominałabym o tym na Dębcu, bo to w końcu było ileś lat temu i po co komisarz miałby się domyślać, że jestem aż tak stara. Czasem pewne rzeczy lepiej przemilczeć, dla dobra sprawy. A wracając do koleżanki i jej fascynacji kolejorzem, na bułgarską już chodziła sama, bez dziadka. Za to z kolejnymi, coraz młodszymi chłopakami. Oczywiście mam na myśli jej synów. Justyna potrafi bez zająknięcia wymienić, że mistrzem Polski Lech był w 1983 roku, a potem w 84 i kolejno w 90, 92, 93, 2010 i 2015. Tyle razy mi to powtarzała, że w końcu zapamiętałam. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Tak czy inaczej, Wiola na pewno takich informacji nie miała. Ale czy to wykluczało ją z grona podejrzanych? O tym powinien zdecydować komisarz. W końcu to jego praca. Spojrzałam ponownie na Wiolę. Podobnie jak wczoraj, tylko w bardziej nagannej niż nienagannej fryzurze, ale o tym już wspominałam, rozpoczęła dzień od piłowania paznokci. Zawsze zastanawiałam się, czy naprawdę przerastają jej w nocy w tak zastraszającym tempie, że musi je piłować każdego ranka. I tak byłam pełna podziwu, że potrafi nimi trafiać w klawisze i żaden jeszcze nie utknął pomiędzy nimi. Dziś wyjątkowo paznokcie miały niebieski kolor. czyli jednak nie doceniałam jej do tej pory. Wczoraj też wychodziła, nawet 4 razy. 3 razy na krótko, a raz zdecydowanie dłużej. Chyba będę musiała zadzwonić do komisarza. Moje rozważania przerwał kolejny brzęk tłuczonego szkła. Zastanowiło mnie, co jeszcze w gabinecie szefa jest do potłuczenia. Gablota, lampa, 2 kinkiety, okno, szyba na biurku, blat stołu prezydialnego, kryształowy wazon. W co już dziś trafiła piłka? Uderzenia, podobnie jak poprzednio, powróciły po chwili. Tym razem jednak ze zdwojoną siłą. Widocznie szef trafił w coś, z czym był związany bardziej emocjonalnie. Nerwy mu puściły? Może o tym też powinnam przy okazji powiedzieć komisarzowi. Może to niedopowiedzenie wzbudziło wątpliwości policjanta? Może dlatego zapytał, jest pani pewna? Może. Przecież ja tu nie jestem od prowadzenia śledztwa. Ja to najwyżej mogę sobie jechać nad morze, jak dostanę urlop w sezonie. Spojrzałam na dziadka Bronka. Bronkiem to on oczywiście był, ale dziadkiem to już niekoniecznie. Już nie pamiętam nawet, kto go tak nazwał. Pewnie był od nas trochę starszy, ale podkreślał swoje doświadczenie i staż pracy w firmie w każdym możliwym, a czasem i niemożliwym momencie. Powiedziałam o tym nawet komisarzowi, relacjonując wydarzenia wczorajszego dnia. Jego słów nie zapomnę do końca życia. Pracuję tu najdłużej z was. Jeszcze nigdy nic podobnego tu się nie zdarzyło. Tak powiedział, tego jestem pewna. A potem usiadł spokojnie przy biurku, wyciągnął papierową torbę, żeby nie powiedzieć tytkę, i zajął się śniadaniem. W takiej chwili dziadek Bronek mógłby być nawet naszym podejrzanym numer 1, chociażby z tego powodu, że interesował się historią kolejnictwa. Wiem, że być może to zbyt dalekie skojarzenia, ale przecież przed stadionem stoi lokomotywa. I tak po nitce do kłębka zasugerowałam to nawet wczoraj komisarzowi i wtedy właśnie spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Dziadek Bronek skończył śniadanie i strzepywał niewidoczne okruszki ze swojej bordowej kamizelki. Ten to ma nerwy. Biurko obok zajmował żółtodziób, wysoki, w dżinsach i nieodłącznym niebieskim sweterku w serek. Koszulę też miał niebieską, nikt nie pamiętał jego imienia. Chłopak pracował u nas najkrócej, nie znaliśmy go zbyt dobrze. Początkowo Viola próbowała coś z niego wycisnąć, ale odburkiwał tylko niegrzecznie. Kadrowa rzuciła kiedyś, że jest protegowanym samego najwyższego, ale potem nabrała wody w usta i zamilkła. Na wieki. No, oczywiście żartuję. Wspomniałam komisarzowi o żółtodziobie i o tym, jak raz przyszedł wyjątkowo podekscytowany, co rzadko mu się zdarzało, i się odezwał, co zdarzało mu się jeszcze rzadziej. Mamy wicemistrza. Spojrzeliśmy na siebie, nie rozumiejąc zupełnie, o co mu chodzi, i pewnie nie wiedzielibyśmy do tej pory, gdyby dziadek Bronek nie włączył radia. W odpowiedniej chwili, w odpowiednim czasie radio podało i wtedy do nas dotarło, kto ma tego wicemistrza, że my go mamy, więc jedyne, czego się dowiedzieliśmy na temat żółtodzioba, a właściwie domyśliliśmy, to fakt, że jest kibicem Lecha. Więc mógłby być podejrzanym, czy nie mógłby być? Komisarz pewnie go tam gdzieś skatalogował w swoim tajemniczym notesiku. A ja właściwie czego miałabym być pewna? Dziś żółtodziób jak zwykle siedział w wytartych dżinsach i niebieskim sweterku w serek przy swoim biurku i jako jedyny z nas zabrał się już do pracy. Minęły już te czasy, gdy jako najmłodszy biegał do bufetu i przynosił pączki albo sznyki z glancem. Już tylko teraz nie pamiętam, czy nastąpiło to z chwilą, gdy kadrowa powiedziała o tym, że żółtodziób jest protegowanym samego najwyższego, czy dopiero wtedy, gdy zlikwidowali bufet. Stukał więc z zapałem, nie niepokojony przez nikogo, w klawiaturę. Pisał bez opamiętania, drukował, kserował, wysyłał faksem, albo po prostu mailował z kimś ważnym lub mniej ważnym. Wczoraj wychodził wprawdzie tylko raz z biura, ale za to zaraz po Ryszardzie. Dziś już zaczął wypełniać swoje rutynowe zadania. Wyglądał na bardzo zajętego pracą, ale kto go tam wie?
Tytuł tygodnia.